Bardzo się cieszę za te dwa słowa wprowadzające, bo one od razu mi zbudowały pole do takiej ściśle historycznej narracji. Ja już nie muszę wyjaśniać, dlaczego to jest ważne. Natomiast mogę wejść w buty historyka, który chce faktów, chce danych, chce dat i chce rozstrzygać pewne kwestie na takim polu ściśle naukowym. Historycy wiedzieli, że arcybiskup Bolesław Kominek był autorem orędzia. Chociaż ta wiedza oparta była na relacjach świadków. Nie było takiego ostatecznego, fundamentalnego źródła, dowodu, że Bolesław Kominek był autorem tego dokumentu i w jakim stopniu. Jeszcze do niedawna, 10 lat temu, spotykałem się z zdaniami, że autorem orędzia był Karol Wojtyła albo współautorem, prymas Stefan Wyszyński. Bolesław Kominek pojawił się w tym gronie. Dzisiaj tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć, kto bardziej, kto mniej, bo to było zbiorowe dzieło. Pod tym dokumentem podpisało się 36 polskich biskupów. Ale chcemy też zadać pytanie, skąd wynikała myśl. Bo ostatecznie ten tekst to jest zespół słów, to jest jakieś przesłanie, które ktoś stworzył, ktoś zaakceptował, ktoś uznał, że ono jest ważne, ale ktoś stworzył. Orędzie powstaje na, można powiedzieć, takich trzech fundamentach. Pierwszy z tych fundamentów to jest Sobór Watykański II. To Sobór Watykański II po pierwsze stworzył przestrzeń do dialogu, do w ogóle spotkania polskich i niemieckich biskupów. Po drugie też zbudował przestrzeń dialogu par excellence, po prostu jako dialogu ważnego, dialogu Kościoła ze światem współczesnym na bardzo wielu poziomach. Więc to jest bardzo istotna pierwsza okoliczność. Drugi element to Wielka Nowenna Milenium Chrztu Polski. Ten dokument to jest zaproszenie. My też może powinniśmy używać pojęcia, to jest zaproszenie. W takim dużym tego słowa znaczeniu. To jest zaproszenie na obchody Milenium Chrztu Polski, czyli data, która zdarza się raz na 1000 lat, coś bardzo wyjątkowego. Prymas Wyszyński, który stworzył program Wielkiej Nowenny, czyli 9-letniego przygotowania do tej daty, do tego świętowania, dostrzegł, że to jest wielki, wielki potencjał do tego, żeby zmienić coś w Polsce, może i na świecie. A trzecim elementem to są właśnie te bezpośrednie bilateralne problemy polsko-niemieckie. One są związane z perspektywy Kościoła, z organizacją Polskiej Organizacji Kościelnej na ziemiach zachodnich. Mieliśmy tutaj 20 lat po wojnie, w 65 roku działających biskupów, ale nie było diecezji, które byłyby wymieniane jako polskie diecezje w Annuario Pontificio. To był istotny problem, żeby czuć się tutaj bezpiecznie, żeby czuć się tutaj stabilnie. To był jakiś trzeci istotny powód. Ten trzeci może w jakimś sensie jest najbardziej polityczny. Te dwa pierwsze mają całkiem inny wymiar. I teraz dane, które mamy. Udało nam się, to też jest bardzo ciekawe, jak zaczynaliśmy funkcjonowanie w ośrodku, zadać pytanie, gdzie jest orędzie. Odnaleźliśmy je w Kolonii. Proszę sobie wyobrazić, że przed 2007 rokiem w Polsce nikt nie widział orędzia, tego dokumentu. Prymas z biskupami podpisali ten dokument, trafił do archiwum kardynała Frinksa, do Kolonii i nikt go od tamtego czasu, żaden badacz nie miał w ręce. Wielu nich pisało. Ten dokument został przetłumaczony na język polski, wydany w listach Episkopatu Polski, ale tego oryginału nikt nie miał w ręce. Pokażę ciekawostkę. Pod tym dokumentem jest 39 podpisów, choć należące do 36 osób. Trzech biskupów podpisało się dwukrotnie. Bo to był też moment, kiedy podpisywano wiele dokumentów, bo to jest jeden z wielu listów, tak? Więc odnalezienie tego finalnego dokumentu było jakimś pierwszym krokiem i zobaczeniem, że tak, to jest ten dokument. Po drugie, tutaj nawet bardzo ciekawa rzecz, już nie pamiętam, kto powiedział, proszę pokazać mi to zdanie. Ja pokazuję to zdanie, ale nie mogę, nie rozumiem. To jest po niemiecku? Tak, ten dokument Bolesław Kominek pisał po niemiecku. On do grudnia 65 roku w ogóle nie funkcjonował w języku polskim. Prymas Wyszyński go akceptował w języku niemieckim. Kolejne wersje powstawały w języku niemieckim. To był język komunikacji między polskimi a niemieckimi biskupami. To było coś niezwykle też ważnego, żeby zobaczyć ten oryginał i trochę porównać go z tym tekstem, który znamy w języku polskim. Ja tu dodam, że strasznie mi się nie podoba tłumaczenie tego najważniejszego zdania w listach Episkopatu Polski, które brzmi: udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Bardzo mi się to tłumaczenie nie podoba. Kominek by chciał, żeby ono brzmiało: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Bo w ogóle takich słów w języku polskim użył 2 miesiące wcześniej. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Mówiąc swoje kazanie na Górze Świętej Anny, trochę w innym kontekście. Zresztą takie tłumaczenie tego zdania znajdziemy w odpowiedzi biskupów niemieckich, które znowu jest przełożone na język polski, gdzie jest cytat z orędzia, właśnie to zdanie. Ono tam tak brzmi. I teraz prymas w 65 roku założył zaprośmy cały świat na milenium chrztu Polski. Napiszmy tekst, który przetłumaczymy na języki świata i go wyślemy i zaprosimy do świętowania. Taki tekst został powierzony jego napisanie Marii Winowskiej. Jako osobny miał być dokument przygotowany dla Pawła VI, którego autorstwo jest potwierdzone, to jest jego autorem był Karol Wojtyła. Natomiast gdy prymas zobaczył ten tekst Marii Winowskiej, pięciostronicowy, stwierdził, że on jest bardzo taki ogólny, słaby, można byłoby powiedzieć. Wtedy pojawiła się idea, że może by jednak te listy spersonalizować, napisać konkretne listy do konkretnych adresatów, a przynajmniej do części konkretnych adresatów. W przypadku biskupów niemieckich Bolesław Kominek był liderem grupy kontaktowej, bo taka grupa powstała między polskim a niemieckim episkopatem. W tej grupie z polskiej strony obok Bolesława Kominka był biskup Jerzy Stroba, był Bernard Czapliński, był Kazimierz Kowalski. Po stronie niemieckiej już liderem stawał się Juliusz Dybfner, chociaż jeszcze nie miał formalnego przewodniczenia konferencji Episkopatu Niemiec, ale też pojawiła się grupa właśnie biskupów, którzy się komunikowali. To był Franz Hengsbach, Otto Spielbeck, biskup Schirfer. Więc pojawiła się przestrzeń do dialogu, do rozmowy. Bolesław Kominek napisał ten dokument sam. To jest jeden też z takich dyskusyjnych czasem mitów, że jakaś grupa tworzyła ten dokument. Ten dokument napisał Bolesław Kominek sam. Wyjechał do Fiuggi pod Rzymem, do klasztoru sióstr Elżbietanek. Spędził tam kilka dni ze swoim sekretarzem, księdzem Seremakiem. Nie wiem, czy w jedną noc, czy w dwie noce, ale w jakimś duchu takiej wewnętrznej kontemplacji, modlitwy powstał rękopis. My mamy, dla historyków jest to coś fantastycznego, bo proszę sobie wyobrazić, że on wysłał pocztówkę ze Fiuggi, która datowana jest na 8 października 65 roku. I w tej pocztówce, którą wysłał do rektora Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego, prałata Franciszka Mączyńskiego, pisze, że bardzo dziękuję za pomysł Fiuggi. Tutaj mogę odpocząć i pracować. Nie napisał tam, że pisze orędzie, ale wiemy, że jak wrócił, to ten dokument już miał, bo prymas odnotował to w promemoria. Więc mamy taką bardzo dla historyka fantastyczną sytuację, że mamy wręcz datę konkretną, kiedy powstaje ten akt. Chwilę później ten rękopis jest przepisany przez jego sekretarza na maszynie w języku niemieckim. Prymas go czyta, konsultuje z Kominkiem i zauważa, że brakuje tam jednej ważnej rzeczy, bo w tym rękopisie kilku rzeczy nie ma. Nie ma informacji o Wielkiej Nowennie. To jest dla prymasa coś bardzo ważnego. Musi być informacja o Wielkiej Nowennie. I w tym rękopisie nie ma jeszcze jednego bardzo ważnego zdania, które jest później w finalnej wersji. To jest podziękowanie dla ewangelików w Niemczech, którzy także troszczą się, czy no myślą o tych problemach polsko-niemieckich. To zdanie się pojawia. Dlaczego? Bo 1 października 65 roku niemiecki kościół protestancki, ewangelicki wystosowuje memorandum wschodnie, w którym w bardzo obszernym dokumencie pisze o sytuacji wypędzonych Niemców, tak w Niemczech się określa te grupy, które zostały wysiedlone z terenów Polski, i wskazuje, że muszą Niemcy przyjąć odpowiedzialność za II wojnę światową, a to oznacza, że muszą także zaakceptować konsekwencje tej wojny, w tym granice na Odrze i Nysie, bo to jest już polityka. Kominek czyta to memorandum wschodnie, jest tym zafascynowany, zszokowany. Mówi, że poza grupą, którą się już komunikujemy, są inni też, którzy myślą tak jak my. Dodam, Kominek nie działa w próżni. Dokument powstaje, ja uważam, że w ciągu 1-2 dni, ale nie powstaje w próżni. W 1960 roku Bolesław Kominek spotyka się, albo nie spotyka się, ale pisze takie kazanie, list, przemówienie do Pax Christi w Niemczech. I w tym liście już w 60 roku buduje pewne założenia do pojednania. I poza tym, że są tam pewne fragmenty historyczne, które mówią, które później może i nawet w orędziu zostały jakoś przetworzone, ale znajduje się na przykład tam taka propozycja, że patronami pojednania mogą być ze strony Polski Maksymilian Kolbe, męczennik Auschwitz, i ze strony Niemiec Edyta Stein, męczenniczka Auschwitz. Dla Kominka już znowu bliska, bo to jest wrocławianka, on to wie. Więc nie powstaje to w próżni. Komunikuje się z Akcją Zinnezeichen, z Pax Christi, także z innymi nieformalnymi grupami. Więc jakieś relacje są zbudowane. Słuchaj ich, poznaj ich oczekiwania, poznaj ich też jakieś obawy. Jest też bardzo zna kazanie Juliusa Dypfnera z 60 roku na święto świętej Jadwigi, w którym też pojawia się program pojednania w jakimś stopniu, a przynajmniej właśnie taka propozycja: zaakceptujmy konsekwencje wojny i przyjmijmy my, Niemcy, na siebie odpowiedzialność za tę wojnę. Więc to nie dzieje się właśnie w próżni. Pod koniec października 65 roku ten dokument jest w formie maszynopisu przekazany do konsultacji kilku polskim biskupom. My dokładnie wiemy, co zostało dopisane i przez kogo. I mówimy tu o zdaniach, o jednym, dwóch zdaniach. Cała reszta jest Bolesława Kominka. I ten główny wpływ ma tutaj biskup Kazimierz Kowalski, który wskazuje, że warto dodać informacje, aby, mówiąc o II wojnie, nie było to ogólne, ale konkretne, o ofiarach polskiego kościoła podczas wojny. I są w tym dokumencie statystyki dotyczące, ilu polskich kapłanów zostało zamordowanych przez Niemców w diecezji chełmińskiej podczas II wojny światowej. To jest coś bardzo, w diecezji włocławskiej, to jest coś bardzo ważnego, żeby był jakiś konkret. Dlatego, że jest ten konkret, to niezwykle ważne jest to, o czym wspomniał dyrektor Andrzej Jerje. Mimo tego, jesteśmy skłonni powiedzieć: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. 27 października ten dokument dostają do ręki biskupi niemieccy. Mamy dwa listy recenzyjne biskupa Hengsbacha i Otto Spielbecka. One nie zmieniają w tym dokumencie w zasadzie nic. To są literówki, jest ich 8. I to jest propozycja, aby obok nazw geograficznych polskich pojawiły się nazwy geograficzne tłumaczone na język niemiecki. Koniec wpływu biskupów niemieckich. A obok tego pełna akceptacja i wręcz fascynacja, że taki dokument wychodzi. 1 listopada to orędzie dostaje kardynał Frings, który formalnie jeszcze przewodzi konferencję Episkopatu Niemiec. 18 listopada biskupi podpisują ten dokument. Zostaje przekazany na ręce przewodniczącego Episkopatu Niemiec. Trwa tam swego rodzaju zamieszanie, bo akurat kardynał Frings jest w 65 roku niemal ślepy. Jest po prostu starym, chorym człowiekiem. Wraca do Niemiec na leczenie. Dokument czeka. Ponieważ Kominek ma bezpośredni kontakt z Juliusem Dypfnerem, zadaje pytanie po tygodniu: jak reagujecie? Jak nasz list? Juliusz Dypfner jest zaskoczony, że coś formalnego się wydarzyło. Wówczas przygotowuje 30 kopii tego orędzia, które odsyła do wszystkich obecnych w Rzymie biskupów. I oczywiście biskupi niemieccy wiedzieli, że taki dokument jest przygotowywany, ale prace nad odpowiedzią trwały bardzo krótko, trwały około 10 dni. Ale też trzeba powiedzieć, że w episkopacie Niemiec trwała też dyskusja nad odpowiedzią, bo my dzisiaj mówimy, że ona jest, no nie przystaje do tego przesłania, które jest w orędziu. Ale także biskupi niemieccy nie mieli wspólnego stanowiska. To jest to, co powiedział ksiądz arcybiskup. Musiał być wypracowany taki dokument, który zaprezentuje jedność episkopatu. Taki dokument powstaje. Teraz ważne treści. Proszę Państwa, poza tym jednym zdaniem warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, złamanie takiego obowiązującego w przestrzeni pamięci paradygmatu o całkowitym i permanentnej wrogości między Polakami i Niemcami. Polacy i Niemcy od zawsze wrogowie. Kominek pisze: nie. Było bardzo wiele sytuacji, momentów historycznych, kiedy byliśmy przyjaciółmi. Święta Jadwiga Śląska z Andechs w Bawarii, dzisiaj Polska Święta. Lokacja miast na prawie niemieckim, niemieccy artyści, którzy przybywają do Polski, tworzą tutaj. A obok tego jest i wojna z zakonem krzyżackim, jest i oczywiście tworząca się wielka potęga państwa Prus, aż do powstania cesarstwa Prus, rozbiory, II wojna światowa. Kominek to widzi, jedną i jakby drugą stronę tej historii, ale nie jesteśmy skazani na wrogość. To jest pierwsza ważna zmiana. Druga rzecz, poruszenie tematów tabu. W 65 roku w Polsce nikt nie mówił o tym, że w Niemczech podczas II wojny światowej była opozycja antynazistowska. Kominek wskazuje, że także w Niemczech byli ludzie, Niemcy, którzy przeciwstawiali się nazizmowi. To jest coś absolutnie w latach 60. nieobecnego w przestrzeni publicznej, ale przez to niezwykle ważne. Trzeci element. Orędzie jest skierowane do jedynych Niemców, a mamy dwa państwa niemieckie. Tutaj w jakimś sensie, czy zamierzonym, czy niezamierzonym, Kominek mówi: nie ma żelaznej kurtyny. Jest jedna Europa, są jedne Niemcy. Nawet proszę sobie wyobrazić, że udało nam się znaleźć 10 też takich wersji brulionowych odpowiedzi tworzonych przez różnych biskupów. Na jednej z nich jest adnotacja, że może biskup Berlina by wystosował osobny list w imieniu biskupów wschodnio-niemieckich, odpowiedź. Więc to było gdzieś w myśleniu, że może tak być. A jest też jedna odpowiedź wszystkich biskupów niemieckich. Więc to jest też wpisanie się w taki obszar właśnie patrzenia na Europę. Kominek mówi, jałtańska Europa jest po prostu zła. Podzielona żelazną kurtyną jest po prostu zła. Musi być inna, zjednoczona Europa. Musi być inna Europa oparta na wartościach wspólnie podzielanych przez te strony. W tym sensie ten dokument ważny jest także dzisiaj. I my dzisiaj mówimy, że treść, słowa, historia, ona jest bilateralna, ona jest dobrze zrozumiała w Polsce, w Niemczech. Już pewnie będzie trudniej zrozumiała nawet we Włoszech czy we Francji. Ale tam jest kilka rzeczy takich absolutnie uniwersalnych. Po pierwsze, prawda. Powiedzmy, jak było. Po drugie, dialog. Wymieniony tam expressis verbis, ale też dialog przez duże D, taki, o którym mówi Paweł VI, o którym mówi Sobór. Po trzecie, przebaczenie, ale też gotowość do zobaczenia własnych win. To jest już coś znacznie bardziej odpowiedzialnego, ale w tym dokumencie to właśnie jest. I dopiero na tych filarach zbudowane jest pojednanie. Czy to nie jest możliwe do zaimplementowania w Afryce, w Azji, na antypodach? Może jest. Może to nie są wartości tylko polskie i tylko niemieckie, tylko to są wartości uniwersalne. Stąd idea, że ten dokument jest elementem dziedzictwa światowego, nie polskiego, nie niemieckiego, nawet nie europejskiego. To jest element dziedzictwa światowego. Dziękuję.